Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś moim i Państwa gościem w podcaście Polityka jest dr Mikołaj Cześnik, politolog i socjolog z Uniwersytetu SWPS oraz Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, niedługo miną 3 miesiące istnienia nowego rządu, rządu koalicji 15 października. Co to był za czas?
No bardzo, ale to bardzo, bardzo intensywny. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniło, w niektórych aspektach może nawet przeorało Polskę. W związku z tym zmiana władzy musiała oznaczać spore zmiany, w, tak jak powiedziałem, w niektórych przynajmniej aspektach. Także to był okres takiej dynamiki, miejscami nawet gwałtowny. Okres, myślę, że on jeszcze potrwa chwilę. Także z tego powodu, że przed nami wybory, a wybory zawsze polityków wprawiają w taki dygot, nerwowość, więc myślę, że to wszystko się skończy dopiero po wakacjach.
A ci biedacy cały czas będą nerwowi, bo najpierw wybory samorządowe, potem europejskie, potem wybory na prezydenta Polski.
No tak, to dopiero wiosną, więc ja myślę, że taki okres pewnego odpoczynku przyjdzie na przełomie lipca i sierpnia. No a tak, ma pani rację. Myślę, że może wrzesień jeszcze i październik będzie dosyć spokojny, ale potem wejdziemy znowu w ten tryb walki wyborczej o to najwyższe stanowisko w Polsce, czyli o prezydenturę.
A czy coś pana, jako politolog i socjolog, może mi pan odpowiedzieć, że nic pana nie zdziwiło? Ale może było coś takiego, co pana zaskoczyło w ciągu tych 3 miesięcy? Albo ucieszyło, zdegustowało?
No ja myślę, były rzeczy, które mnie trochę zaskoczyły, były rzeczy, których się spodziewałem, były też rzeczy, które mnie zdegustowały. Zacząłbym może od tego, co mnie zaskakuje. Chyba w dalszym ciągu zaskakuje. Mianowicie w tych ostatnich 3 miesiącach, ale także wcześniej, zapominaliśmy o takim fundamentalnym problemie, konflikcie właściwie, czy napięciu może, które w polskim społeczeństwie istnieje. Ono jest nie do wyrugowania, dlatego że ono jest zupełnie normalne dla gospodarki wolnorynkowej, dla kapitalizmu. Mianowicie to jest napięcie istniejące między pracodawcami a pracobiorcami. Taki, powiedziałbym, klasyczny, typowy konflikt klasowy, który w Polsce istnieje, tylko jest słabo zagospodarowany politycznie. Dziwi mnie to, że ten konflikt w dalszym ciągu, mimo że on jest, on realnie oddziałuje tak, że on, są osoby, które mają bardzo konkretne interesy z nim związane. To są kwestie podatków, kwestie tego, jak państwo w ogóle będzie zorganizowane. To, co mnie trochę dziwi, to to, że partie polityczne omijają tę problematykę szerokim łukiem. Wydawało się, że przez jakiś czas Prawo i Sprawiedliwość chce się obsadzić w tej roli partii, jeśli nie robotniczej, to przynajmniej partii słabszych, ale nigdy nie zdecydowało się na to, żeby tak, powiedziałbym, bardziej dynamicznie, gwałtownie wejść w ten spór z tymi, którym się w ostatnich 30 latach udało, po to, żeby wspomóc tych, którym się udawało mniej albo w ogóle się nie udawało. Obniżka, ale taka punktowa podatków dla biedniejszych, a podwyższenie podatków dla zamożniejszych, zrobienie w ogóle z czegoś w polityce podatkowej, doprowadzenie do tego, żeby ta redystrybucja dochodu była w Polsce większa. Pierwsze 2 czy 3 lata, o ile dobrze pamiętam dane rządów Prawa i Sprawiedliwości, spowodowały pewne obniżenie nierówności w Polsce, ale potem wróciliśmy dzisiaj właśnie do tego poziomu, który mieliśmy do roku 2015 i to jest taki średni poziom europejski.
No i co się stało?
Pani mnie pyta, dlaczego to się zadziało?
Dlaczego to wróciło na swoje dawne miejsce?
Wydaje mi się, że tutaj zabrakło pewnej odwagi politykom Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy bali się łatki populistów, czy wręcz może komunistów albo socjalistów. Pamiętajmy o tym, że bycie obrońcą klasy robotniczej.
W ogóle słowo klasa stosowane wobec czegoś innego niż klasa szkolna jest bardzo podejrzane.
Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że konflikt klasowy, jak wcześniej powiedziałem, i nikt zresztą, znaczy on w Polsce istnieje i nikt rozsądny nie będzie twierdził, że go nie ma. To jest bardzo ciekawe. Natomiast już opisywanie rzeczywistości społecznej w kategoriach klasowych wydaje się być czymś w najlepszym wypadku osobliwym. A te klasy, mówią ci, którzy się tym pojęciem nie chcą posługiwać.
No bo to brzmi, jakby cytować Karola Marksa.
Ale Karol Marx, poza tym, co z nim zrobiono w XX wieku, był całkiem bystrym, miejscami nawet światłym analitykiem, uczonym. Zawdzięczamy mu sporo, a jego opis był miejscami, nie zawsze. Zresztą charakterystyczne dla dużych umysłów, ale miejscami ten jego opis rzeczywistości społecznej był trafny po prostu. Zresztą Karol Marx to nie była jedyna osoba, która posługiwała się pojęciem klasy. Max Weber również posługiwał się pojęciem klasy. Tych osób, które uciekały się to właściwie niedobre słowo, które sięgały po kategorię klasy, było dużo więcej. No więc nawet gdybyśmy nie unikali, chociaż ja nie uważam, żeby to było ani roztropne, ani potrzebne, samej kategorii klasy, to kwestia tego, że istnieje takie nieredukowalne, immanentne wręcz w gospodarce kapitalistycznej napięcie pomiędzy tymi, którzy sobie lepiej radzą na wolnym rynku i tymi, którzy sobie radzą gorzej, ono jest nie do, no jak mówię, nieredukowalne jest, nie można się go pozbyć, ale my go w ogóle nie zagospodarowujemy politycznie. To jest bardzo charakterystyczne.
Ale lewica nie próbuje tutaj działać w imieniu pracowników?
No, dane zarówno exit poll, jak i dane na przykład Polskiego Generalnego Studium Wyborczego pokazują, że odsetek robotników w elektoracie lewicy jest mniejszy niż odsetek robotników w całym głosującym elektoracie. No więc wydaje się, że ta penetracja klasy robotniczej, która, to też warto o tym pamiętać, klasą robotniczą nazwijmy osoby, które tak zwanych blue collars, prawda, czyli te osoby, które wykonują pracę fizyczną. Ona nie jest bardzo dowartościowana w polskiej kulturze, ale nie jest także zanikła. Wręcz przeciwnie nawet, można śmiało powiedzieć, że w Polsce zatrudnienie w przemyśle dalej jest dosyć duże. To wynika też z tego, że nasza gospodarka nie jest, czy nasz przemysł, może trzeba by powiedzieć, nie jest bardzo innowacyjny. Dalej ta przewaga konkurencyjna polskiego przemysłu bierze się głównie z tego, że mamy tanią i względnie dobrze wykształconą siłę roboczą.
I bardzo zapracowaną.
I bardzo zapracowaną. To też warto o tym mówić. Przemysł został wypchnięty poza największe miasta, ale dalej mamy sporo miast, a także miasteczek, w końcu także wsi, które gdzieś tam punktowo są uprzemysłowione, gdzie ludzie pracują, nie przymierzając, ja jestem świeżo po takich badaniach w mieście na Pomorzu, w mieście, w którym 10-tysięczne, przepraszam, miasto, w którym pracują w przemyśle 4000 ludzi, głównie przemysł meblarski, drzewny. No i ludzie, którzy tam żyją, oczywiście biorąc pewną poprawkę na to, że jesteśmy w XXI wieku, ale nie bardzo się ich życie różni od tego, czego robotnicy doświadczali w XX, a nawet w XIX wieku. Włącznie z tym, że właściwie praca, ciężka fizyczna praca, ale także opresja ze strony pracodawcy, majstrów, brygadzistów, tych, którzy kontrolują proces produkcji, no to wszystko przypomina jako żywo rejmontowską ziemię obiecaną. Przynajmniej w tych narracjach tych robotnic i robotników. To jest bardzo, bardzo ciekawe i to jest, na co bym zwrócił uwagę, to jest taki element rzeczywistości społecznej, który zupełnie wypychamy. Prawda?
I dziwi pana, że żadna partia nie pomyślała sobie, o, to jest polityczne złoto, na tym można pojechać, na tym można sobie słupki zbudować.
To jest jedna z motywacji, które by pewnie politykom cyniczna przyświecała. Ja bym nawet wolał, żeby w kraju katolickim, jak wielu lubi mówić, żeby, czy chrześcijańskim, czy przynajmniej odwołującym się dosyć wyraźnie do tej judeo-chrześcijańskiej tradycji, aksjologii, żeby ktoś się pochylił nad tymi, którzy są słabsi, którzy często cierpią albo przynajmniej no, są defaworyzowani. To jest takie modne słowo. To się nie dzieje. Nawet ten PiS, który jakoś punktowo próbował się nad tym biednym, zwykłym Polakiem i Polką pochylać, nie miał dosyć, powiedziałbym, stanowczości w tym, żeby to pociągnąć do końca. Jestem przekonany, że gdyby Prawu i Sprawiedliwości udało się zmobilizować klasy ludowe, niższą klasę średnią, może także w całości, albo przynajmniej w dużej części, to dalej byśmy byli w Polsce Prawa i Sprawiedliwości na dobre i na złe, prawda? Bo to też trzeba o tym bardzo, bardzo trzeba o tym pamiętać i wyraźnie mówić. Natomiast na pewno największym zaskoczeniem jest to, że oczywiście lewica po to nie sięga, prawda? Lewica, która ma w Polsce piękne tradycje.
No chyba nie jest, skoro pan mówi, że elektorat robotniczy u znaczy, lewicy jest mniejszy niż...
Zaskakujące jest to, że lewica nie sięga. To jest zaskakujące, bo jak mówię, no, w kraju, który ma tak długie i piękne tradycje lewicowe, socjalistyczne, komunistyczne także, ale przede wszystkim socjalistyczne, to pewnie jest bardziej do przełknięcia dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, lewica w II Rzeczypospolitej nie w całości była komunistyczną partią Polski. Bardzo wielu spośród tych socjalistów to byli ludzie, którzy nie byli osobistymi wrogami Pana Boga, można powiedzieć tak. Chociaż oczywiście mieli też stosunek, pewnie to był znak czasów, ale trzeba pamiętać o tym, że ten ich stosunek do aksjologii judeochrześcijańskiej, tak znowu powiedzmy, był bardziej zniuansowany. No nie był leninowski, powiedzmy. I myślę, że to jest jakiś taki tradycja z jednej strony wyparta, zapomniana, a wydaje mi się, że do wykorzystania w Polsce, no ale polska lewica dzisiaj na pewno tego nie robi i nic nie wskazuje na to, żeby miała zacząć to robić, no bo pytanie kim, prawda? Czarzastym, Millerem, Belką, Cimoszewiczem, no raczej oni są mało przekonujący w roli obrońców klasy robotniczej. Być może partia Razem, ale tutaj też wydaje mi się, widzę półtora kroku do przodu, dwa kroki do tyłu raczej. Też te opowieści o kawiorowej lewicy, lewicy, która jest zupełnie oderwana, mówiąc językiem...
Nie, to Sojowa Laty tutaj gra najważniejszą Sojowa Laty, rolę.
Tak, słusznie, ma pani rację, to ja jestem na tyle stary, że mnie się tak właśnie zamożna i syta lewica kojarzy z kawiorem. Dzisiaj to nie kawior, tylko Sojowa Latę, czy też mleko migdałowe. Tak, owsiane ewentualnie, więc a jeśli kawior, to pewnie wegański. Natomiast no, to pokazuje na pewno oderwanie od, znowu można się posłużyć kategorią marksowską, od bazy właśnie, czyli od no, tego robotnika, który ma bardzo przyziemne, bym powiedział, i konkretne problemy związane z tym, że jest wykorzystywany, że często jest uciskany. Cierpi na przykład z tego problemu, z tego powodu, że w Polsce uzwiązkowienie jest na słabym poziomie, a związki są słabe i daliśmy sobie wszyscy jako społeczeństwo wmówić, że związek zawodowy to jest banda jakichś wąsali, którzy głównie zajmują się rzucaniem mutrami, śrubami albo podpalaniem opon, podczas kiedy w cywilizowanych krajach związek zawodowy jest podstawowym narzędziem, które ma pracobiorca, żeby się bronić przed pracodawcą. W Polsce to jest wypaczone, działa wadliwie. To też jest na pewno coś, co należałoby naprawiać. Słowem, bo chyba za długo mówię o tym, co mnie zaskoczyło, ale to zaskoczenie jest akurat takie długotrwające i ono pewnie jeszcze będzie długo trwać. Ten słabszy Polak i słabsza Polka, w sensie społecznym, ale także zdrowotnym na przykład, gorzej wykształcony i tak dalej, mający dalej do szpitala, teatru, filharmonii czy czego tam jeszcze innego, prawda? Porzucony trochę przez państwo. No on czeka na jakąś ofertę polityczną, a mam wrażenie, że ona, jeśli przychodzi, to jakaś jest taka połowiczna. Natomiast czym ja jestem zdegustowany, bo o to pani mnie też zapytała, myślę, że takie niewielkie rzeczy, które mnie jako obywatela by ucieszyły, to zmiana standardów. Bardzo, ja sam osobiście krytykowałem bardzo to, co się stało po roku 2015, na przykład w administracji publicznej, gdzie merytokracja zaczęła być wypierana przez kolesiostwo, poplecznictwo i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, nie śledzę tego, nie robiłem żadnych empirycznych badań na ten temat. Natomiast to, co do mnie dociera z dyskursu publicznego, też jest dosyć niepokojące. Znaczy są inni ludzie, ale powoływani dokładnie w taki sam sposób, tych konkursów, no, które miałyby zupełnie tak fundamentalnie zmienić tę dotychczasową praktykę poplecznictwa, kolesiostwa, stawiania pociotków, siostrzenic, bratanic i tak dalej. Ja tego nie dostrzegam. Być może słabo patrzę, być może ktoś...
No, córka Róży Thun wyleciała z rządu, zanim się do niego dostała tak naprawdę.
To bardzo... Znaczy, Nie wiem, czy to bardzo dobrze i czy to akurat nie jest wylewanie dziecka z kąpielą, ale jeśli to jest jedyny przypadek, który jesteśmy w stanie wskazać, to trochę za mało. Wydaje się, że to trochę za mało, no szczególnie wobec tych, tego, co słyszymy w ustach polityków obecnej koalicji rządowej, a byłej opozycji, którzy no, mają usta pełne frazesów o tym, że to była bananowa republika, że kolesiostwo. Prawdopodobnie tak było. Ja sam znam, oczywiście anegdotyczne, ale przykłady na to, że próba sterowania tak dużym państwem i tak złożoną gospodarką, czy takim złożonym systemem jak polskie społeczeństwo i państwo ręcznie, szczególnie gdyby to miał robić jeden człowiek, to się po prostu nie może udać. Ale mam wrażenie, że to wprowadzanie tych cywilizowanych, normalnych reguł, nie wiem, czy trwa za długo, czy ja po prostu jeszcze nie widzę
jeszcze
efektów.
Jeszcze trzy miesiące nie minęły.
No więc
mało,
być może...
Dużo?
Wydaje się, że czasami trzy miesiące w polityce to jest epoka wręcz. Tutaj tego nie widzę, ale powtarzam. Właśnie ze względu na to, że to dopiero trzy miesiące, to może warto jeszcze poczekać. Szczególnie, że zepsuć, czyli wyrzucić wszystkich i zatrudnić pociotków, to jest dosyć łatwo zrobić. Gdyby to chcieć naprawiać, to ta naprawa jednak z reguły no pewnie musi trwać więcej. Sam sobie może trochę przeczę, ale nie będę ukrywał, że bardzo bym chciał, żeby ten rząd działał inaczej. I ma pani rację, ten przykład córki Róży Thun jest tu pocieszający, bo faktycznie tu zadziałano szybko. Chociaż pamiętajmy, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości też niektórych, którzy mogli zaszkodzić wizerunkowo, też się bardzo szybko pozbywano. No, o ile pamiętam, ministra Wawrzyka też się pozbyto właściwie z dnia na dzień.
No, pod ekspresowo. Koniec już, tak, gdy wybuchła afera wizowa i tylko doprecyzuję, że mówiąc rząd, zrobiłam tutaj skrót myślowy, bo oczywiście chodziło o Ministerstwo Cyfryzacji, ona tam miała być urzędniczką wysokiego szczebla. No dobrze, a czy jest coś, co pana ucieszyło?
Ja mam
cokolwiek.
To znaczy, to co mnie ucieszyło, ale jest to taki, powiedziałbym, uśmiech, pół twarzy mi się śmieje, czy cieszy, a drugie pozostaje nieuśmiechnięte, to jednak to, że spora grupa obywateli, którzy głosowali za zmianą 15 października, poczuła, że jest u siebie. Znowu poczuła, że jest u siebie. I nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony trochę przełamując taki typowy dla polskich partii, taką typową dla polskich partii chęć mówienia do wszystkich i obiecywania wszystkim wszystkiego, jednak przynajmniej momentami sygnalizowało wyraźnie, że wyraźnie, czasami mniej wyraźnie, w każdym razie sygnalizowało to, że w takim systemie, w jakim jesteśmy, nie można jednocześnie wszystkim, powiem kolokwialnie, zrobić dobrze, bo jak się podwyższy podatki, no to oczywiście jedni na tym mogą zyskać, ale inni ewidentnie będą na tym tracić. Jeśli się podwyższy albo obniży VAT na żywność, to też nie będzie miało takiego samego wpływu na wszystkich obywateli. W związku z tym PiS robił bardzo dużo, żeby powiedziałbym tak utwierdzić nas w przekonaniu, że Polska to jest tego, kto wygrywa wybory i jego ewentualnie wyborców. To jest jak...
stosowali zamiennie polski pisowski.
Tak jest. Znaczy tam był w ogóle taka skłonność do tego, żeby popełniać ten klasyczny błąd logiczny pars pro toto, czyli z części na całość, mówić o tym, że Polacy wybrali, podczas kiedy no, w najlepszym wypadku na rządy Prawa i Sprawiedliwości głosowało 20-kilka% wszystkich uprawnionych do głosowania, więc to nie była żadna większość. Oczywiście mamy system taki, jaki mamy, mamy też taką, a nie inną frekwencję. Dalej 25% ludzi tej zbiorowej procedurze podejmowania decyzji nie bierze udziału. Nie chcę przez to powiedzieć, że brakowało legitymacji demokratycznej tym rządom, natomiast no, na pewno brakowało prawomocności do tego, żeby się wypowiadać w imieniu wszystkich Polaków, Polek, całego narodu, etc., etc. Było bardzo wiele, miliony takich, którzy byli przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło bezwzględną większość w parlamencie, ale trzeba też pamiętać o tym, że komitety opozycyjne zdobyły więcej głosów. A to tylko, że tak powiem, konstrukcja prawa wyborczego spowodowała, że tych mandatów było ponad 230. I to, co mnie dzisiaj, jak mówię, w połowie cieszy, to to, że kilkanaście milionów ludzi twierdzi, że jest normalniej, że może odetchnąć mniej stęchłym powietrzem i tak dalej, ale jednocześnie ta druga część mojej twarzy, która się nie cieszy, to jest te 7,6 miliona ludzi, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, mają teraz poczucie, że im tę Polskę ktoś ukradł. To też niedobrze. Donald Tusk, tu zresztą niedaleko, w dniu 1 października mówił o pojednaniu. I nam to pojednanie, które oczywiście jest być może trochę na wyrost jako kategoria, bo pojednać to się można w Rwandzie po tym, co się tam wydarzyło, prawda? My raczej...
Ludobójstwo w 93 roku.
Tak jest, czwartym chyba, ile dobrze pamiętam.
Trzecim, czwartym, w każdym razie ONZ, jakby to powiedzieć, wyraził wyrazy współczucia po fakcie.
Tak, 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 ale trzeba pamiętać, że w tym niewielkim kraju ludzie rzucili się sobie do gardeł i zabijali przez dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście tygodni nawet. I tam na pewno jest sensowne mówienie o pojednaniu. Czy u nas ta kategoria pojednania nie jest trochę na wyrost? Nie wiem. Natomiast na pewno my wymagamy, powinniśmy od siebie wymagać zgody co do tego, jak mamy w tym wspólnym domu mieszkać. Po prostu my musimy jakieś modus vivendi wypracować. Nie ma innej możliwości. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie znikną. To nie jest ten moment, w którym można ich przydusić tak, żeby już nigdy nie odetchnęli. Prawda? Nawet partia to nie jest bardzo demokratyczne, jeśli ktoś chce zdusić stronnictwo, które no, z różnych powodów, ale zdobywa jednak tak szerokie poparcie. I tu właśnie ten mój brak uśmiechu bierze się z tego, że przynajmniej niektórzy, w większym chyba stopniu komentariat, w mniejszym stopniu politycy i polityczki, ale mają jakąś taką chęć unicestwienia tego, co jest PiS-em, takiego no, pozbycia się problemu raz na zawsze, bym powiedział. To zawsze bardzo źle brzmi i to jest coś, co kiedy słyszę, to się i tego obawiam i coś się we mnie buntuje przeciwko temu, bo to jest no, wysoce, nie tylko, że niedemokratyczne, ale w ogóle powiedziałbym takie wręcz niehumanitarne, nieludzkie.
No ale gdy popatrzymy na konkrety, to 800+ jest kontynuowane. Kontynuowane zapowiada minister Sienkiewicz, że będzie odbudowywany Pałac Saski. W innych kwestiach są audyty. To nie jest tak, że
ja nie mówię o kwestiach programowych.
Wizja Polski nie, jest wyrzucana do kosza.
To jest bardzo, bardzo ciekawe, że Donald Tusk momentami na przykład w kwestii konfliktu na granicy, tych problemów, napięć na granicy, kwestii Zielonego Ładu, zboża ukraińskiego i tak dalej, no mówi nie do odróżnienia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, prawda?
Których to chyba trochę denerwuje, przynajmniej na Twitterze, na X-ie, przepraszam, się, sprawiają takie wrażenie.
Wydaje się, że jest to jakiś rodzaj, znaczy powinni być z siebie chyba, jeśli są patriotami prawdziwymi, powinni być zadowoleni, że jednak pewna część tej ich spuścizny pozostaje, że nikt tego nie chce rugować w żaden sposób w przestrzeni publicznej. Więc to wydaje mi się, tu nie ma między nami sporu, jak myślę. Natomiast spór jest w tym, że ta zła emocja, czasami wręcz nienawiść do partii, a najczęściej do konkretnych polityków, a już tak w ogóle najczęściej to do konkretnego polityka, który jest przedstawiany w najczarniejszych barwach, który... To jest mój osobisty i niepoparty twardymi dowodami empirycznymi, ale podzielany przez wielu Polaków, to mogę powiedzieć. Bardzo krytyczny odbiór polityka, o którym mówię, czyli Jarosława Kaczyńskiego. No on jest udziałem, ta bardzo negatywna, jak mówię, perspektywa patrzenia na jego dorobek i to, co w ogóle na polskiej scenie publicznej robi, to ona jest podzielana przez miliony Polaków. Ja osobiście też się do nich zaliczam, też uważam, że sporo naszkodził przez ostatnich kilkadziesiąt lat, a w ostatnich 8 latach myślę, że tego jest całkiem dużo, aczkolwiek spojrzenie i na tego konkretnego polityka i na to, co zrobiła jego partia, pewnie musi być bardziej zniuansowana. A na pewno jest bardzo niedobrze, kiedy my pozwalamy sobie na to, żeby emocje górowały nad takim roztropnym i rozsądnym myśleniem, kiedy właśnie dajemy upust tym emocjom, chcąc się tego Kaczyńskiego pozbyć, bo on jest jakby źródłem czy praźródłem całego zła, kwintesencją tego zła i tak dalej. I tak dalej. To jest poza wszystkim też nieskuteczne, bo moment, w którym przestajemy myśleć racjonalnie i rozsądnie, no jest tym momentem, kiedy oddajemy się w niewolę emocjom, a emocje w działaniu politycznym, które wymaga na chłodno ogarniania dosyć złożonych struktur i układów, nie jest po prostu najlepszym rozwiązaniem. To znaczy, to najprawdopodobniej prowadzi do różnego rodzaju no, rozwiązań suboptymalnych, tak powiem najdelikatniej.
Czyli można prezentować emocje, odpowiadać na emocje społeczne, ale decyzje trzeba podejmować jednak
zdecydowanie
na chłodno.
I oczywiście emocje są nie do wyrugowania z przestrzeni publicznej, natomiast tutaj ci, którzy mają jakiś posłuch w przestrzeni publicznej, no powinni robić wszystko, żeby przynajmniej pewne aspekty w tej przestrzeni, a szczególnie decyzje podejmowane w tych niektórych przynajmniej, jeśli nie we wszystkich aspektach, no powinny być właśnie decyzjami z jednej strony racjonalnymi, po to, żeby takie były, to one powinny być też oparte o dane, o odpowiednie evidence-based, jak to się ładnie mówi w języku Szekspira.
Oparte na dowodach.
Oparte na dowodach, o dziękuję. Tak, to dużo lepiej po polsku brzmi. Więc wydaje mi się, że ten moment, kiedy dajemy się ponieść emocjom, no to jest ten moment, kiedy właśnie ta empiryczna ewidencja, te dowody, do których się możemy odwołać, to wszystko, co nam pozwala nie tylko racjonalnie coś zaplanować, ale też przewidzieć na przykład, no to wszystko wyłączamy, odłączamy, wyrzucamy do kosza i pozostaje nam, no właśnie, tylko goła emocja, która prowadzi nas do działań, które są nieoptymalne, które oczywiście dają nam jakieś tam zadowolenie, prawda? Jak dokopiemy pisowcom, to nam jest wtedy lepiej, tylko że to w żaden sposób naszej sytuacji, czy komuś innemu, prawda? Bo wcześniej w ośmioleciu dokopywano innym, prawda? Pamiętajmy o tym, że to wtedy kto inny był obsadzany w roli tych, którym należy dokopać, których należy powyrzucać, którym należy, jak to mówiono, że tam ich należy odciągnąć od koryta i tak dalej, i tak dalej. To jest jakoś psychologicznie zrozumiałe i może nawet z punktu widzenia psychologii każdego z nas jakoś tam wytłumaczalne, ale z punktu widzenia naszej zbiorowości to jest wysoce, bym powiedział, nieoptymalne.
A w jakiej kondycji jest opozycja, czyli przypomnę PiS i Konfederacja?
O, w bardzo różnej. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przechodzi bardzo poważny szok i być może traumę już teraz. No ona związana jest z tym, że partia została przynajmniej do pewnego stopnia przekształcona jednak w organizację, jakby to ładnie powiedzieć, która no poza pełnieniem tych funkcji, które w systemie politycznym pełnią partie polityczne, była też organizacją, która miała organizować życie licznym tysiącom, może nawet dziesiątkom tysięcy ludzi, prawda?
Czyli mogli powiedzieć, państwo to my, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, tak. I wracam znowu do tej kwestii poplecznictwa, kolesiostwa, no tego było sporo. Nie umiemy tego, znaczy umiemy to oszacować, ja nie umiem tego oszacować, bo nie mam dokładnych danych, ale jest sporo roboty wykonanej przez dziennikarzy, publicystów, a także akademików, którzy wiedzą, że ta wielka korupcja, powiedzmy, to zawłaszczenie państwa przez
patriotów. Jakąś,
no, tego miana akurat bym nie używał, dlatego że ja sam się czuję patriotą, w związku z tym to takie ironiczne użycie tej kategorii wobec osób, które zupełnie niepatriotycznie osłabiały nasz kraj, no właśnie stosując takie praktyki kolesiowskie, poplecznicze i tak dalej, wydaje mi się, że to nadużycie. No ale o którym stronnictwie mówimy, to wiemy. Ta partia jest dzisiaj w tej sytuacji, kiedy musi się fundamentalnie zmienić. Ci, którzy do tej pory siedzieli na synekurach, ci, którzy mieli wygodnie dosyć, mieli także dużą władzę i dostęp do sporych zasobów. No dzisiaj to się niebezpiecznie kurczy. To doskonale widać, że te zasoby się kurczą, widać w Narodowym Banku Polskim, prawda? Gdzie jest, przybywają co chwila nowi, którzy już gdzieś tam w innych miejscach, ich misja się skończyła, no i oni zaczynają, przybywają do tego banku po to, żeby tam znaleźć sobie jakąś bezpieczną przystań. Akurat Narodowy Bank Polski jest instytucją dużą, zamożną i tam te synekury są naprawdę, ich oczywiście nie ma jakoś przesadnie dużo, chociaż mój taki pobieżny ogląd tego, jak się rozrasta szczególnie management wyższego i wyższego średniego szczebla w Narodowym Banku Polskim, wskazuje na to, że no, te możliwości upychania tam różnych ludzi, którzy gdzie indziej, na przykład na wolnym rynku, nie znajdą zatrudnienia, są dosyć spore.
No, są tam politycy PiS, w tym pracownicy poprzedniej TVP, ale rzeczywiście to nie jest worek bez dna, nie można każdemu dać prezentu.
Nie upnie się tam tysięcy, czy tym bardziej dziesiątek tysięcy ludzi, którzy jednak byli pozatrudniani. No, polskie państwo jest dosyć duże i ta administracja publiczna jest dosyć duża, a Prawo i Sprawiedliwość stosowało taką bardzo, bym powiedział, bezwzględną politykę wyrzucania nielojalnych i no właśnie kupczenia tymi stanowiskami w celu załatwiania jakichś małych prywat albo w najlepszym wypadku budowania własnych stronnictw, czy pewnie ktoś inny by powiedział sitw politycznych, prawda? Każdy, kto miał dostęp do jakichś zasobów i do jakichś stanowisk, tam obsadzał swoich, prawda? Potem przychodził ktoś inny, to ich wycinał i tak dalej. No, to też już całkiem dobrze opisano, nawet zdiagnozowano, czy zidentyfikowano te główne grupy, które ze sobą...
Z drugiej strony szły e-maile o treści cześć wujku.
Tak. Tak, to o ile dobrze pamiętam,
Joachim
Brudziński i tam jakieś osoby, które na Tarnów się zgodziły, czy Rzeszów, chociaż myślały bardziej o jakimś innym mieście, o ile dobrze pamiętam. Ale być
nie
może
można
cytuję,
mieć wszystkiego.
Nie można mieć wszystkiego, tak. No bo tak jak pani powiedziała, to nie są worki bez dna i te możliwości są ograniczone. Nawet wtedy, kiedy się sprawuje władzę i jest się no jednak osobą tak potężną jak Joachim Brudziński, bo on jednak w Prawie i Sprawiedliwości jest osobą no, z pierwszego szeregu. Dzisiaj jest na pewno nieporównanie trudniej i nawet jeśli ktoś pisze do wujka, to prawdopodobnie wujek albo mu w ogóle nie odpisuje, albo odpisuje mu z przykrością, że to nie jest właściwy czas na to, żeby o tych sprawach rozmawiać,
czyli
że
prawo,
trzeba poczekać.
Prawo i Sprawiedliwość, politycy jego są nadal w tym powyborczym szoku, bo tak naprawdę ten szok zaczął się materializować od 13 grudnia, pan prezydent specjalnie wyznaczył 13 grudnia, gdy zawiązał się nowy rząd, bo coraz boleśniej przekonują się, że partia to partia, a nie państwo.
Tak.
A Konfederacja?
Konfederacja jest w nieco innej sytuacji. Trzeba pamiętać, że te partie mają zupełnie inną bazę społeczną. O ile Prawo i Sprawiedliwość, partia większa, jest partią, która no, reprezentuje, można powiedzieć, bardzo szerokie spektrum społeczne, ale są tam jednak pewne wyraźnie dostrzegalne w danych prawidłowości i, powiedziałbym, skrzywienia. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej partią osób starszych niż młodszych, to po pierwsze. Z tego powodu jest tam dosyć dużo kobiet, ponieważ kobiety w Polsce żyją o średnio tam 8,5-9 roku dłużej niż mężczyźni. W związku z tym w grupie najstarszych polskich obywatelek jest od pewnych roczników szczególnie dużo więcej niż mężczyzn. No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście to napięcie klasowe, o którym wcześniej mówiłem. Ja powiedziałem, że ono nie jest zagospodarowane na poziomie dyskursywnym. Ale jeśli patrzymy na elektoraty, no to widać wyraźnie, że klasa ludowa głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a na pozostałe partie głosują przedstawiciele, umownie ją nazwijmy, klasy średniej i klas wyższych, prawda, czy klasy wyższej. To widać bardzo wyraźnie, to się zmienia, ale w 2023 roku ta różnica jest bardzo wyraźnie dostrzegalna. No więc ten przedstawiciel klasy ludowej jest biedniejszy, z reguły bardziej, szukam właściwego słowa, peryferyjny, to chyba będzie...
I ten, zmarginalizowany?
Zmarginalizowany, o, to będzie lepsze, ale tutaj ten wymiar przestrzenny też jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. To są osoby, które no, po prostu są wypchnięte, raczej to nie są osoby, które się samo wyłączają gdzieś na margines życia społecznego, szeroko rozumianego i bez żadnego wartościowania, prawda? My często o marginesie mówimy wartościując. Nie chodzi o osoby, które no, po prostu nie znajdują się w tym głównym strumieniu, prawda? W mainstreamie, jak to się ładnie mówi. Natomiast przypadek Konfederacji to jest zupełnie inny przypadek. To jest partia, która jest męska w 70 kilku, prawie 80%. I to są...
I tu mówimy o wyborcach, a nie o posłach.
Tak, tak, tak. Tak, tak.
To bardzo, jest jeszcze gorzej.
To bardzo istotne. Więc to jest partia, która ma, jako jedyna właściwie w Polsce, ma tak ogromne odchylenie, jeśli idzie o tę równowagę płci. Pozostałe polskie partie polityczne w swoich elektoratach mają mniej więcej równowagę. Mniej więcej. W lewicy jest lekka nadwyżka kobiet. Natomiast na pewno partia, która najmocniej się odchyla od średnich w polskim społeczeństwie, zarówno jeśli chodzi o płeć, jak i o wiek, to jest właśnie Konfederacja. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, no bo młodzi mężczyźni nie są tacy sami jak mężczyźni w średnim wieku i starsi mężczyźni, nie mówiąc już o kobietach, prawda? Szczególnie, że ten segment polskiego społeczeństwa, który skupia Konfederacja, bo to nie są wszyscy młodzi mężczyźni w Polsce, ktoś może powiedzieć na szczęście, ktoś może powiedzieć niestety, no ale zdecydowanie jest tak, że to nie są wszyscy młodzi mężczyźni w Polsce. Ci, którzy głosują na Konfederację, mają pewną bardzo konkretną wizję, powiedziałbym, rzeczywistości społecznej, tego też, co jest w tej rzeczywistości społecznej normalne, właściwe. To są osoby, na skutek tego przywileju młodości, to są osoby, które oczekują państwa minimum. To jest dla ludzi młodych zupełnie normalne. Im się wydaje, że wszystko, co zarabiają, powinno iść do ich kieszeni, a utrzymywanie jakichkolwiek usług publicznych z pieniędzy, z budżetu, które pochodzą z ich podatków, jest bezsensowne. Oni nie rozumieją potrzeby zabezpieczenia społecznego, a już szczególnie nie rozumieją potrzeby wysokiej składki zdrowotnej, no bo oni nie chorują po prostu. Znaczy niektórzy.
Generalizujemy
z nich,
oczywiście.
Oczywiście, że tak. Natomiast no średnio stan zdrowotny 20-latka czy 30-latka w Polsce jest nieporównywalny ze stanem zdrowotnym 55 czy 65-latka. 60 lat to jest mniej więcej ten moment w Polsce, koło 60, może dzisiaj 61, 62. To jest ten wiek, który dożywamy. To taka uśredniona kategoria dobrego zdrowia, prawda? To znaczy gdzieś koło 60 roku życia Polak staje się permanentnym klientem, znowu średnio rzecz biorąc, opieki zdrowotnej, prawda, służby zdrowia. Bo to gdzieś koło 60 roku życia, dzisiaj w Polsce, zaczynają nam się przewlekłe choroby, konieczność stałego przyjmowania leków, monitorowania swojego zdrowia i tak dalej.
Już nie mówiąc o takich przyjemnościach, jak na przykład nowotwór czy inne.
Tak, oczywiście, ale one są z tym powiązane, prawda, bo te choroby cywilizacyjne, zarówno no te, które najbardziej dziesiątkują Polaków, czyli z jednej strony nowotwory, a z drugiej strony choroby układu krążenia i choroby serca, no one są ściśle powiązane z lifestylem, z stylem życia, dietą, ruchem, paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu i tak dalej, i tak dalej.
Chyba trochę stresem. Też z genami, ale już nie wchodźmy w to.
Tak, 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 ale oczywiście no, z tym jeszcze powiązane jest to, że jak ktoś właśnie prowadzi niehigieniczny tryb życia, to najprawdopodobniej ten jego niehigieniczny tryb życia wiąże się też z tym, że nie trafia na badania przesiewowe, które by mu uratowały życie. No, ale wróćmy do tych 25-latków, powiedzmy, którzy no, są średnio rzecz biorąc nieporównanie
zdrowsi. Którzy będą wiecznie zdrowi i na wszystko sobie zarobią.
Tak myślą, tak myślą. I teraz to jest jedna rzecz i ona jest taka dosyć oczywista. Ona oczywiście też jest ciekawa w tym sensie, że mówimy o młodych mężczyznach, którzy odczuwają duży niepokój związany nie tylko z tym, że są mężczyznami, młodymi mężczyznami w świecie, w którym w ostatnich kilkudziesięciu latach kobiety się niesłychanie wyemancypowały. Znaczy w stosunku do tego ich wyobrażenia o normalnym świecie, to dookoła, szczególnie w ich generacji, Jest kompletnie nienormalnie. Te kobiety są lepsze, lepiej od nich wykształcone, w związku z tym zajmują lepsze miejsca na rynku pracy. No górują nad nimi czasami nawet, także intelektualnie, a to w Polsce jest dalej jakoś tam istotne. Dalej na przykład bardzo istotnym elementem, który się pojawia przy wiązaniu się przez ludzi na dłużej, jest kwestia wykształcenia. Znaczy kobieta z wyższym wykształceniem nie szuka sobie partnera, który nie skończył, nie zrobił matury. Po prostu. Między nimi zionie przepaść, nawet jeśli to nie zrobienie przez niego matury niczego nie przesądza, w sensie tego, jaki on jest, czy jest oświecony, czy nie, etc., etc. Tutaj znowu też, no, uśredniając, można śmiało powiedzieć, że osoba, która kończy studia, nawet licencjat, no jednak będąc w szkole wyższej, czy tym bardziej na uniwersytecie, czy w jakiejś akademii, nasiąka czymś, co jest, powiedziałbym, jakoś tam specyficzne dla wyższych warstw społecznych, co jakoś odrywa ją od tej ludowości. Znowu, nie w żaden sposób tego nie wartościując, prawda? Stwierdzam fakt, że osoba, która przechodzi przez uniwersytet, jej sposób patrzenia na świat trochę się zmienia, czasami nawet bardzo się zmienia, czasami, ale rzadziej w ogóle się nie zmienia. No i z drugiej strony mamy tych bardzo często kolegów, którzy właśnie przez tę socjalizację nie przechodzą. To powoduje problemy zarówno na poziomie indywidualnym, niemożność dopasowania się w tym, co jest dla ludzi młodych bardzo ważne, czyli w znalezieniu sobie partnerki bądź partnera. Natomiast to też skutkuje poważnymi problemami na poziomie zagregowanym. No po prostu ci ludzie się ze sobą nie spotykają, więc nie tworzą par, rodzin i nie rodzą się dzieci. No w tym roku prawdopodobnie w Polsce się urodzi około 250 tysięcy dzieci, a umrze nas około 500 000, czyli ubędzie nas rocznie 250 000, tak? Rok do roku. I to jest coś, większość demografów o tym mówi, że to jest już trend, prawda? Ta zapaść demograficzna, ona z każdym rokiem będzie się nasilać. Wracam do tych młodych mężczyzn. Czemu oni się czują zagrożeni? No oni się czują zagrożeni po pierwsze tą sytuacją kobiet, która, bo to są często ludzie, którzy pochodzą z takich środowisk, gdzie ten taki bardziej patriarchalny model jest uznawany za normalny, prawda? Tutaj polska szkoła pewnie też swoje dokłada.
No bo tak sobie myślę, że to niekoniecznie musi dotyczyć tylko kwestii edukacji po prostu. Dziewczyna czy kobieta wykształcona na równi z nimi może stwierdzić, sorry, ale ja chcę mieć chłopaka albo męża, a nie być jego sprzątaczką, praczką i tak dalej, i tak dalej.
Do tego piję. Pani to bardzo ładnie w jednym zdaniu zmieściła. Ja o tym gadałem, ględziłem za długo. Ale druga rzecz to jest to, że całe to pokolenie ze względu na swoją małą liczebność, podam przykład. W roku 2003 urodziło się w Polsce 350 kilka tysięcy dzieci. 20 lat wcześniej, w 83, urodziło się ponad 716 tysięcy. To jest dwa razy większy rocznik, czyli osoby, które dzisiaj mają ile? 21 lat, w tym roku będą kończyć 21 lat, są o połowę mniejsze od rocznika, który będzie w tym roku kończył 41 lat.
Mój rocznik, bardzo dobry.
Bardzo dobry rocznik. Sam szczyt drugiej fali powojennego wyżu demograficznego. No i ci z 83 są w stanie tych z 2003 nakryć czapkami. A mają różne interesy. Na to bym też zwrócił uwagę. No więc jak się jest mężczyzną, który urodził się w 2003 roku, to ta frustracja jest jakby zdublowana, podwójna. Z jednej strony jest się przedstawicielem małej generacji, która tak naprawdę nic nie może, bo 40, już nie mówiąc o 60-latkach, to są po prostu potężne grupy społeczne.
Interesy emerytów zawsze będą ważniejsze.
Bo ich jest 10 milionów. To jest proste, to kwatermistrz w wojsku w stopniu, podejrzewam, plutonowego jest to w stanie ogarnąć, prawda? Wiedząc, że sztuka jest sztuka, to jest jedna z podstawowych zasad działania logistyka czy kwatermistrza wojskowego. Natomiast dodatkowy problem to jest to, że jak on jest mężczyzną jeszcze w takiej małej grupie, to są te kobiety i mimo, że można powiedzieć na rynku pracy na przykład bycie niewielką kohortą wiekową jest opłacalne, dlatego że to oznacza, że na emeryturę schodzi bardzo dużo osób i ci, którzy zajmują ich miejsca, My wiemy, że na polskim rynku pracy po prostu brakuje rąk do pracy, prawda? Natomiast no, moment, w którym kobieta okazuje się być lepszą pracobiorczynią niż pracobiorcą okazuje się być mężczyzna, no to to jest frustrujące. Szczególnie jeśli to nasze wyposażenie aksjologiczne, to wyobrażenie tego, jak powinno być. Bardzo wielu mężczyzn uważa, że to, że kobieta zarabia mniej, jest zupełnie normalne, no bo kobieta, przepraszam, ja teraz cytuję tę argumentację, prawda? Kobieta nieefektywnie pracuje, bo ma dzieci, bo ma...
Bo nie wniesie lodówki na siódme piętro, znaczy, czy ale, piąte, nie pamiętam. No,
nie w każdej pracy należy, mam nadzieję, jak że tutaj nie każą wam nosić lodówek.
Nam nie, ale to jest argument, który zawsze się pojawia.
On się, tak, ale to jest jeszcze kwestia na przykład menstruacji, prawda? Która no, nie ma też co udawać. No,
można by pogadać też o urlopie kacowym, który panowie chętnie i znacznie wykorzystują.
Tak, ale to wszystko wziąwszy pod uwagę i jeszcze raz chcę słuchaczkom i słuchaczom bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie są moje poglądy, tylko ja
przedstawia pan sposób rozumowania.
Ten sposób cytuję, czy rekonstruuję ten sposób rozumowania. Jeśli ktoś jest przekonany o tym, że no, mężczyzna po prostu bardziej nadaje się do pracy zawodowej, a kobieta w pracy zawodowej, to jest być może dla niej ważne, ona ma też całą masę innych, innych obowiązków społecznych, jeśli tak można powiedzieć. No to z fizjologią faktycznie trudno dyskutować. No tak, kobiety rodzą dzieci, a mężczyźni tego nie robią, więc na to akurat jakoś prawo, a także kultura powinny pewnie reagować. Natomiast my, nie wiem, to jakoś tak delikatnie chcę powiedzieć, w cywilizowanym świecie uznaliśmy, że jednak podtrzymywanie tego sposobu myślenia, który przed chwilą zrekonstruowałem, jest dosyć osobliwy, tak? Powiedzmy najdelikatniej. Natomiast są takie segmenty, przestrzenie publiczne, w których ludzie tak myślą. No i teraz ten mężczyzna zderzający się z kobietą, bo na przykład przegrywający z nią jakąś konkurencję, jakieś współzawodnictwo o awans, o pracę w ogóle dobrze płatną, w nim narasta jakaś frustracja. Ta frustracja jest oczywiście jeszcze wzmocniona tym, że on nie może znaleźć partnerki, bo partnerka nim pogardza, bo nie ma, no nie jest wystarczająco dobrze wykształcony. Ja znam wyniki badań, które wskazują na to, że mężczyźni młodzi z tych defaworyzowanych grup po prostu boją się swoich rówieśniczek z tych grup faworyzowanych wyższych. Oni się boją tego, że nie będą potrafili do tych dziewczyn w żaden sposób dotrzeć. Ta znowu bariera klasowa, można powiedzieć, granica klasowa i napięcie klasowe okazują się być bardzo, bardzo mocne. Oni nie będą wiedzieli, jak się wobec zachować z tą dziewczyną, wobec tej dziewczyny, w tym miejscu, w którym się by ci chłopcy z tymi dziewczynami znaleźli. Oczywiście ja mówię wyłącznie o heteronormie, to bardzo istotne. To się pewnie też jakoś tam powiela także poza tą normą heteroseksualną, ale tam te, powiedziałbym, idiosynkrazje związane z tym, że w polskiej przestrzeni publicznej w ogóle osobom, które wychodzą poza heteronormę, jest dosyć trudno. Myślę, że tam to klasowe napięcie nie jest aż tak istotne, albo może nie jest najważniejsze. Natomiast z uwagi na to, że pani mnie o tę konfederację zapytała, to wydaje mi się, że to jest właśnie ten klucz do zrozumienia konfederatów i tego, że... I teraz to ostatnia myśl a propos konfederacji. Konfederacja jest jedynym stronnictwem, które jakoś do tych ludzi próbuje mówić. Ja nie wiem, czy ona, z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia mojej aksjologii, no ja mogę się do tego przyznać. Nie jestem wyborcą Konfederacji.
Szok i niedowierzanie.
To, co Konfederacja głosi, jest w wielu przestrzeniach, w wielu miejscach dosyć odległe od tego, co ja bym chciał, albo co uważam za dobre i właściwe zorganizowanie życia zbiorowego. Natomiast no, nie można zamykać oczu na to, że nawet jeśli ta grupa jest względnie nieduża, to, że ta grupa jest, prawda? I ta frustracja, no nie należy jej, bo mam wrażenie, że Konfederacja raczej ją hołubi, tę frustrację, podgrzewa, prawda, modeluje na swój sposób. Tymczasem, no jeśli polityka w żaden sposób nie będzie na tych ludzi reagowała, to prędzej czy później wybuchnie w taki albo inny sposób. Przyjdą gorsi od Konfederatów po prostu, być może. Prawda? Nam sobie trudno niektórym przynajmniej wyobrazić, że coś może być gorszego niż partia Mentzena i Bosaka, ale zapewniam, że to, znaczy, ja mam może ze względu też na wiek, nie najgorszą uprawianą profesję, nie najgorszą wyobraźnię socjologiczną. Jestem sobie w stanie wyobrazić takich, którzy będą nieporównanie gorsi od obecnych konfederatów. Mówię teraz o politykach.
Ale jest też takie powiedzenie, zawsze może być gorzej. To chyba niezależnie od wykształcenia, wszyscy je słyszeliśmy.
Ma pani rację, tak.
Więc tak. No dobrze, czyli już wiadomo, hashtag wina kobiet według tego zrekonstruowanego sposobu myślenia. Zobaczymy, czy...
Tak, ja jeszcze raz bym się formalnie i drukowanymi literami odciął od tego. To była jedynie, jeśli tak można powiedzieć, rekonstrukcja tego, o czym myślą ci politycy, a także wyborcy.
Zobaczymy, czy politycy Konfederacji pomogą swoim wyborcom znaleźć dziewczyny i żony. No, zobaczymy. W każdym razie na koniec zapytam pana króciutko o matematykę, którą już kiedyś poruszyliśmy. Co się dzieje nie tak z Szymonem Hołownią? Co się dzieje z Szymonem Hołownią? Bo mam właśnie wrażenie, że on ma trudności z podstawami matematyki. Tok FM i Oko Press zleciły sondaż Ipsosowi, który sprawdził stosunek ich elektoratu do aborcji do 12 tygodnia decyzją kobiety. No i wychodzi na to, że jeśli chodzi o koalicję 15 października, to takie rozwiązanie popiera 92%. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią drogę, to jest to na poziomie 89%. Jeżeli chodzi o, przepraszam, o partię, tak, 89%. To jest niewielka różnica, przytłaczająca większość. A Hołownia mówi nie teraz, po wyborach, ale emocje, ale pochylmy się, ale nie tak szybko, zastanówmy się.
Powiedziałbym tak. Być może Szymon Hołownia w tym wypadku nie kieruje się interesem swojej partii, czy nawet własnym interesem politycznym, tylko sumieniem, aksjologią, być może to jest to jego non possumus, prawda? To jest ta granica. Zdarza się w polityce, że ci, których wybieramy, ci, którzy pretendują do tego, żeby być osobami, no właśnie, biorącymi na siebie odpowiedzialność za miliony, że oni czasami, znaczy, że nie zawsze są do kości, do szpiku kości cyniczni, czasami mają jakieś takie odruchy, nie wiem jak to powiedzieć, ludzkie, to znaczy ludzkie w tym sensie, że jakoś tam reagują na właśnie własną aksjologię, może też na aksjologię osób wokół siebie. Nie wiem tego, to jest teza, którą stawiam. Być może jest też tak, że, i to by była druga teza, nie wiem czy ona nie jest alternatywna. Być może jest tak, że jedno i drugie jest prawdą. Natomiast druga teza byłaby taka. Może Szymon Hołownia tymi ruchami próbuje coś ugrać tam, gdzie do tej pory nikomu się nie udawało ugrać. To znaczy wśród tych prawie 8 milionów ludzi, którzy nie głosowali na koalicję 15 października.
Być czyli może 89% swoich wyborców mówi, wiecie co, nie, to jednak nie. Ja patrzę na 11 punktów procentowych i na tę całą resztę, która na mnie w ogóle nie głosowała.
Znaczy, to nie, tak jak pani to przedstawiła, nie brzmi to bardzo przekonująco. Natomiast i wtedy pewnie teza pierwsza jest bardziej prawdopodobna. Oczywiście jest też trzecia teza, że po prostu nie wiadomo co robi, bo jest to kompletnie nieroztropne, niezrozumiałe i nieracjonalne. To też się często zdarza. Od razu sobie powiedzmy, i to nie tylko w życiu polityków i polityczek, w ogóle często nam się zdarza robić rzeczy, które są kompletnie niewytłumaczalne i nie do wytłumaczenia. W związku z tym, trzymając się jeszcze tej tezy numer dwa, być może, tego też nie należy wykluczać, jest jakieś, powiedziałbym, porozumienie, o którym nie wiemy, no znowu porozumienie nie, że jakiś Sanhedryn się zebrał i jacyś mędrcy Syjonu tam, prawda, uzgodnili coś i teraz ten wielki spisek widzimy, jak się materializuje, tylko nie widzimy tych, którzy tam pociągają za sznurki. Nie, no to może być tak, że po prostu znając wyniki badań, które z jednej strony pokazują, oczywiście jeszcze jedna bardzo istotna uwaga, no w przypadku badań sondażowych dotyczących aborcji, tutaj to, jak się formułuje pytania, także w którym miejscu sondażu one idą, jak te pytania są zadawane, czy to jest internetowe, telefoniczne badanie, czy też z ankieterem twarzą w twarz, to ma fundamentalne znaczenie i wiemy to doskonale, że to wpływa na wyniki. Nie chcę przez to powiedzieć, że rzeczywistość nie wygląda tak jak to, co pani przedstawiła, tylko że o tym też trzeba pamiętać, bo czasami nieintencjonalnie zupełnie te wyniki badań, czy też to, co z wyników badań otrzymujemy, jest skrzywione w jedną albo w drugą stronę. I to nie chodzi o to, że ktoś fałszuje te wyniki, tylko po prostu no, każda z tych metod ma jakieś blaski, ale też i cienie. Ale nawet gdyby tak było, to być może Szymon Hołownia odgrywa rolę tego, który ma odciągnąć od PiS-u jakąś część tego konserwatywnego elektoratu. No w Polsce konserwatyści to są ci, którzy nie godzą się na aborcję do 12 tygodnia bez podania przyczyny. Są tacy, którzy twierdzą, ja nie pamiętam, jakie są dokładne wyniki tego sondażu, ale tam ta grupa tych, którzy się tam chyba w całej populacji mamy 40% za tym, żeby to zrobić jak najszybciej, a 30% to są na przykład tacy, którzy uważają, że należy to zrobić, ale to nie jest najważniejszy problem, który w tym momencie mamy, no a też jest pozostałe 30%, czyli tacy, którzy są przeciwni tego rodzaju rozwiązaniom. Więc ze względu na to, że pani zapytała, jakie jest moje czytanie tej sytuacji, to ja bym powiedział, że no, albo ta opcja numer jeden, albo opcja numer dwa, albo taka opcja, powiedziałbym, takiej poznawczej niemocy, czyli tego, że po prostu nie da się tego narzędziami, które ja jako nie psycholog, tylko skromny socjolog i politolog posiadam, wytłumaczyć w żaden sposób. Albo być może no, brak danych powoduje, że ja nie jestem w stanie należycie tych narzędzi użyć.
To na koniec przypomnę tylko, że ustawa aborcyjna już raz była niezliberalizowana. To było przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, 20 lat temu. Doktor Mikołaj Cześnik, politolog i socjolog z Uniwersytetu SWPS oraz Fundacji Batorego, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie profesorze.
Pięknie dziękuję.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.